Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
Dzisiejszą audycją historyczną otwieramy cykl kilku radiowych spotkań, podczas których skupimy się na jednym z najbardziej tajemniczych i przysparzających zgryzoty naukowcom obiektów. Mowa o całunie turyńskim, starożytnym płótnie pogrzebowym z odbitym wizerunkiem brodatego, skatowanego mężczyzny, w które miało być owinięte ciało Jezusa Chrystusa. Zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie z ekspertem, który o całunie wie na pewno nie wszystko, bo to obecnie niemożliwe, ale bardzo dużo i tą wiedzą zgodził się z nami podzielić.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Krzysztof Sadło, kurator wystawy Kim jest człowiek z całunu w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, członek Polskiego Centrum Syndonologicznego.
Czym jest całun? W sensie fizycznym. Jest to płótno, no ale dość specyficzne płótno.
Całun jest lnianym płótnem o ściegu jodełkowym typu Z o wymiarach 4,4 na 1,1 metra. To jest mniej więcej 8 na 2 takie łokcie, jakie w starożytnej Syrii i Palestynie były mierzone.
I do czego takie płótno mogło posłużyć? No, wiemy, że jest na nim odbity wizerunek bardzo poranionego człowieka.
Jeżeli chodzi o pochówki w tamtym okresie, to oczywiście wiele kultur zawijało w coś zwłoki ludzkie. Egipcjanie zawijali w bandaże, różne kultury zawijały w rozmaitego rodzaju chusty. W wypadku Żydów ciało było zawijane bądź w jeden duży kawałek materiału, kilka mniejszych, bądź w kilka chust. Nie wygląda na to, żeby był jakiś bardzo jednolity sposób grzebania. To się różniło i nawet w samej Ewangelii widzimy, że Łazarz był nieco inaczej zawinięty od Jezusa. Ale jak najbardziej całun mógł pełnić, a co więcej pełnił rolę płótna pogrzebowego, bo bez wątpienia były w nie zawinięte ludzkie zwłoki.
Na jakiej podstawie to stwierdzamy, że były tam zawinięte ludzkie zwłoki, bo do tego wizerunku sobie przejdziemy za chwilę, ale czy na całunie zachowały się ślady krwi?
Zachowały się ślady krwi, ale przede wszystkim o tym, że były tam zawinięte zwłoki, świadczy charakterystyka odbitego tam ciała. Możemy stwierdzić, że było to ciało, które było zesztywniałe pośmiertnie. Możemy nawet stwierdzić, że musiało być zawinięte w płótno maksymalnie 2,5 godziny po zgonie, właśnie ze względu na tą sztywność, którą da się zauważyć w wizerunku. Da się też stwierdzić, że nie mogły być zwłoki w płótno zawinięte więcej jak 40 godzin, dlatego że nie pozostawiły po sobie śladów rozkładu ciała. Niektórzy sugerują, że mogły być zawinięte dłużej niż z kolei 20 kilka godzin, dlatego że zważywszy na ilość krwawych skrzepów, jaka istniała między ciałem a płótnem, dość zadziwiający jest fakt, że w momencie próby oddzielenia jednego od drugiego nie doszło do uszkodzeń. I niektórzy wysnuwają wniosek, że ten brak uszkodzeń właśnie był spowodowany tym, że w ciągu 20 kilku godzin w grobie płótno zdążyło nabrać wilgoci, a krew się skrystalizować i możliwe było odłączenie jednego od drugiego bez zauważalnych śladów targania.
To przechodząc do samego tego chyba najsłynniejszego wizerunku, co przedstawia całun? Gdyby miał pan słowami opisać osobie, która nigdy tego płótna na oczy nie widziała, co możemy na nim zobaczyć?
Przede wszystkim podwójne odbicie zwłok mężczyzny. Na jednej połowie widzimy przód ciała, na drugiej połowie widzimy jego tył. Ciało było zawinięte w ten sposób, że właśnie zostało położone na jednej połowie, przewinięto płótno nad głową i drugą połową je przykryto. Mamy tam odbite ciało mężczyzny, który mógł mierzyć między 179 a 183 cm wzrostu. Nie jesteśmy w stanie dokładnie tego oszacować ze względu raz na charakter materiału, który jednak się kurczy i rozciąga, a dwa właśnie ze względu na wspomnianą wcześniej sztywność zwłok. No to mamy zrzutowane, zesztywniałe zwłoki na płótno, więc to wcale nie jest takie proste, żeby to pomierzyć, bo stopy na przykład mamy odchylone do pionu, nogi ugięte w kolanach, tu coś wystaje, a tu nie, tak jak ciało zesztywniało i to jest takie trudne. 179-183, czy to jest dużo? No, powiedzmy, że więcej niż średnia, zauważalnie więcej, ale nie był to też wielkolud. Archeolodzy twierdzą, że mężczyzna żydowski w tamtym czasie w Palestynie miał około 170-172 cm wzrostu, czyli można przyjąć, że był 10 cm wyższy. Myślę, że też to, co najbardziej się rzuca w oczy, zanim opowiemy sobie o wizerunku, no to jest też cała masa innych śladów, mniej istotnych zupełnie, wypalone dziury, przypalenia, plamy po brudnej wodzie, ale też to, co najbardziej się rzuca w oczy, a co jest już ważne, to są ślady krwi. W odpowiednich miejscach, gdzie były rany na ciele, widzimy prawdziwą ludzką krew grupy AB i tyle w zasadzie o tej krwi jesteśmy w stanie powiedzieć. Nie da się stwierdzić, czy RH jest dodatnie, czy ujemne, bo to jest zbyt stara krew, żeby w jakikolwiek sposób dało się to wykazać. Wbrew temu, co w różnych publikacjach pewnie na ten temat napisano. I też nie jesteśmy w stanie na tej krwi, wbrew temu, co może powszechnie się uważa, prowadzić jakichś bardziej zaawansowanych badań, na przykład genetycznych, dlatego, że DNA, które jest we krwi, z natury rzeczy jest najmniej trwałe. Ono jest niczym, w przeciwieństwie do kości czy zębów, niczym osłonięte, więc najszybciej podlega degradacji, czyli się po prostu rozlatuje i trudno byłoby cokolwiek z tego pozyskać, zwłaszcza też, że we krwi jest go relatywnie mało, bo tylko białe ciałka krwi zawierają jądra komórkowe, więc tylko tam jest materiał genetyczny umiejscowiony, więc tu żadne takie te rzeczy nie wchodzą w grę. Natomiast to, co ciekawego jesteśmy w stanie powiedzieć o krwi na całunie, wiąże się z jej kolorem. Dlatego, że kolor krwi na całunie no, jest taki czerwony. Ona nie ściemniała tak bardzo, jak normalnie krew powinna ściemnieć. Nie zrobiła się brązowa, nie zczerniała. Kiedyś to było po prostu przyjmowane jako oczywiste. No, całun był cudowny, to i krew sobie na nim mogła być cudownie czerwona. Ostatnie 200-300 lat było to przedmiotem kontrowersji, no bo jak nie ściemniało, to może żadna krew, tylko farba. W końcu, jak się w latach 80. okazało, że prawdziwa krew AB to był kłopot, bo wtedy jeszcze nikt nie potrafił tego jakby wyjaśnić. W końcu w latach 90. amerykański chemik Adler zauważył, że wstrząsowi, którego człowiek doświadcza albo na skutek stresu, lęku, posuniętego granic psychicznej wytrzymałości, albo nadmiernemu wysiłkowi fizycznemu, dużej ilości obrażeń, albo takiemu wstrząsowi, który jest też wywołany przez działanie silnych alergenów, towarzyszą zmiany chemiczne we krwi. Między innymi rozpada się hemoglobina, czyli barwnik czerwony wydostaje się z krwinek, tak jakby sam z siebie zaczyna krążyć we krwi, a wątroba produkuje podniesione stężenie bilirubiny, czyli barwnika żółtego, który dopóki znajduje się we krwi, to nadaje jej bardziej żywy, czerwony kolor. Więc jeżeli krew takiego człowieka gdzieś się rozleje i wyschnie, to okazuje się, że na zawsze może zachować taki bardziej czerwonawy odcień, czyli nie ściemnieje tak bardzo, jak normalnie powinna. I co ciekawe, jednym z objawów takich wstrząsów jest krwawy pot, czyli coś, co jak wiemy przytrafiło się Chrystusowi według Ewangelii Świętego Łukasza w czasie modlitwy w Ogrojcu. I tutaj też jeszcze chciałbym zrobić jedno wtrącenie co do tej modlitwy Jezusa w Ogrojcu, bo my może mamy takie wyobrażenie, że Jezus wie, co go czeka, ale że ten lęk przed męką jest taki trochę abstrakcyjny. Ten lęk otóż nie był abstrakcyjny, dlatego że jeżeli znamy geografię Ziemi Świętej, to wiemy, że Jezus widział tą zgraję co najmniej kilka minut. Tam się może mówi, że nawet w zależności od tego, jak na ile oni wolno szli, ale widział tą zgraję, która po niego wyszła z miasta, bo z tego miejsca, w którym się modlił w Ogrodzie Oliwnym, widać było lwią bramę, a to była noc, oni szli z pochodniami, z kijami, z mieczami, więc można powiedzieć, że miał dobre, co najmniej dobre kilka minut, żeby się po prostu ulotnić stamtąd. Mógł odwrócić się na pięcie, przejść przez Ogród Oliwny, zejść z drugiej strony góry i rozpłynąć się w powietrzu, wrócić do Galilei, tam go nikt nie chciał pojmać. A on tam został, no więc nic dziwnego, że kiedy widzimy ludzi, którzy idą po to, żeby nas zamordować, że człowiek doświadcza swoistej trwogi, tutaj się można zastanowić, dlaczego on tam został. No oczywiście, gdyby tam nie został, to my byśmy byli nieuratowani i cała ta jego misja jakby no, pozostałaby bez sensu. Ktoś mistycznie powiedział, że został tam dlatego, że widział nie tylko tych, którzy go szli zamordować, ale widział też nasze twarze.